Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Dzień dobry Państwu, Witold Tomkiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS. Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest pan prezes OSIS, profesor Andrzej Wojtowicz. Witam panie profesorze.
Witam serdecznie wszystkich państwa, kolegów, koleżanki, a raczej koleżanki, kolegów, tych, którzy są naszymi członkami i tych, którzy zaprosić chcemy do pracy z nami, do podjęcia członkostwa.
Panie profesorze, mamy podcast i mamy grupę podcastu. Tam mamy ponad 650 osób i w większości są to osoby na pewno młodsze, które zaczęły implantować pewnie kilka, może 10 lat temu lub mniej. To są na pewno też absolwenci. I chciałbym, żebyśmy pokrótce przypomnieli, co OSIS zrobił za prezydentury pana profesora. I tutaj ja chciałbym przede wszystkim podkreślić to, otworzyłeś świat ten implantologiczny, że wprowadziłeś w to środowisko międzynarodowe, tu mam na myśli profesora Myrona Nevinsa z Harvardu i dalej z Los Angeles, Sasza Jovanowicz, jeździliśmy tam. Potem sprowadziłeś te preparaty fantastyczne jak GEM, implanty hybrydowe i tak dalej. Bardzo cię proszę o taki wstęp, iż jakby tytułem zachęty i jakby zaproponowania, co OSIS ma dla tych nowych implantologów.
Drogi panie doktorze Witoldzie, drogi Witoldzie, oczywiście nie sposób przecenić nasz wspólny wielki wkład w rozwój implantologii, ale przed nami oczywiście byli nasi mistrzowie, tu wymienię pana profesora Krysta, pana profesora Strychowicza, pana profesora Majewskiego, pana profesora Koczorowskiego, Hędzelka, cała plejada znakomitych ludzi, oczywiście nie sposób wszystkich wymienić w jednym zdaniu. Zasługi tych naszych, jak to się mówi, mistrzów czy poprzedników były naprawdę i są nadal ogromne. Implantologia w zasadzie ta współczesna, która daje coraz większe możliwości działania, myślę, że datuje się w ciągu ostatnich 20 lat, czyli od roku praktycznie 2000, gdzie zaczęliśmy wjeżdżać na kongresy, zaczęliśmy brać udział w kongresach międzynarodowych, światowych. To były kongresy w Szwajcarii, w Bernie, to były kongresy później w Stanach Zjednoczonych, to były kursy u Saszy Jovanowicza. Wtedy mieliśmy garstkę, można powiedzieć, zwolenników implantologii. Byli też przeciwnicy, którzy uważali, że jest to ciało obce i że te implanty nie są najlepszym rozwiązaniem, ale okazuje się dzisiaj, że byli w błędzie. Natomiast rzeczywiście jest to ciało obce, ale my sobie z tym w wielu sytuacjach znakomicie radzimy. Tak jak wspomniałem, początkowo byli to ludzie, którzy, lekarze młodzi, którymi jeździliśmy na te kongresy i tam uczyliśmy się tej implantologii. Oczywiście potem się okazało, że są firmy, które bardzo chętnie organizowały kursy i kongresy w Polsce. Taką firmą znakomitą na początku był Nobel Biocare. W roku 2000 były wprowadzane bardzo wtedy nowoczesne implanty pokryte powierzchnią T-Unite. Potem były implanty jednoczęściowe, jednofazowe typu Direct. I na końcu w tych pierwszych latach XX wieku okazało się, że ta powierzchnia T-Unite nie jest zbyt doskonała, bo powoduje w wielu przypadkach nasilony periimplantitis. Ale przed tą powierzchnią T-Unite były powierzchnie gładkie. tylko chodziło o to, żeby uzyskać bardzo silny efekt jakby pierwotnej stabilizacji i możliwość skrócenia tego czasu oczekiwania od momentu wszczepienia do odbudowy protetycznej. Dlatego wymyślono te powierzchnie szorstkie. Te powierzchnie szorstkie były wielokrotnie udoskonalane. Nawet powstały powierzchnie, które mają trzy różne pokłady szorstkości. Okazało się to też pewnego rodzaju, ja nie mówię fiaskiem czy nie wypałem, ale to dalej jakby nie ma kontynuacji. Nie chcę tego nazywać w sposób bardzo pejoratywny, ponieważ ktoś powie, no tak, ale ja mam te implanty, co ta firma jakby wymyśliła, ale my wiemy, że powierzchnie szorstkie powinny być dedykowane do kości gąbczastej i do kości zbitej. Natomiast należy też pamiętać, że kość gąbczasta to są jamy szpikowe, a więc jest to niezwykle reaktywna część tkanki kostnej. Jamy szpikowe, szpik, niezwykle reaktywna tkanka, niezwykle reaktywne komórki, stąd powstały koncepcje, żeby jednak powrócić do tych powierzchni gładkich. Stąd może zacznę od końca.
No wskoczyliśmy dokładnie, bo wskoczyliśmy od razu w temat tych implantów hybrydowych i też AW implant z powierzchniami trzema dedykowanymi do różnych przedziałów. Fantastycznie. Ja chciałem zapytać, skąd w ogóle się ta idea wzięła tych implantów hybrydowych? Bo to Massimo Simon, mieliśmy go na kongresie dwa razy i pamiętam, że jak pan profesor, pamiętam, był w Krakowie kongres Camloga. Tam był Myron Nevins, wtedy obchodził urodziny, zabraliśmy go na Kazimierz Krakowski i pamiętam, to był chyba czerwiec i to również będzie... dokładnie. I dwa tygodnie później Myron Nevins czermenował swojej konferencji bostońskiej, która jest jedna z największych na świecie, najbardziej prestiżowa, jedna z najbardziej prestiżowych, trzydniowa, co trzy lata konferencja. I właśnie ty pojechałeś tam, wróciłeś i powiedziałeś, Witold, sprowadź te implanty hybrydowe od Simiona. Skąd ta idea się wzięła?
Idea się wzięła stąd, że nagle świat naukowy i świat kliniczny stwierdził, że istnieje zjawisko, to zjawisko istniało znacznie wcześniej, ale sądziliśmy, że to jest zjawisko incydentalne. Perimplantitis, zapalenie tkanek wokół implantów czy wokół szczepów. Natomiast okazało się, że jest to wręcz pandemia. W pewnym momencie okazało się, że 40% wszczepionych implantów ma mniej lub bardziej nasilone to zjawisko w tej części szczytowej, w części odbudowy protetycznej. I oczywiście podjęto określone obserwacje i badania. Stwierdzono, że w przypadku gładkich implantów te wyniki nie były tak dramatyczne. Po 20, a nawet po 30 implantach, bo mamy takie implanty. Te implanty wszczepia pan doktor Mateńko w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w ramach współpracy w katedrze chirurgii, w katedrze protetyki. Okazało się, że te implanty rzeczywiście zachowują bardzo taki, można powiedzieć, stabilny poziom tkanki kostnej. Natomiast implanty tej samej firmy, ale z szorstką powierzchnią, dają taką resorpcję tkanki kostnej po kilku latach. Stąd jest koncepcja, była koncepcja Massimo Simon, on to udowodnił, pokazał obserwacje na przestrzeni 20 lat, na przestrzeni dziesiątek i setek różnych implantów, że rzeczywiście ta gładka powierzchnia przydziąsłowa czy podziąsłowa gwarantuje utrzymanie stabilizacji tkanek. Stąd padła koncepcja wyprodukowania implantów, które były implantami hybrydowymi. Do dzisiaj są, a więc ta część, która dotyka do kostnej, do tkanek dziąsłowych i wreszcie do szczytowych pokładów kości zbitej jest gładka. Dalej w kości zbitej jest szorstka. Pojawiły się potem te implanty z trzema jakby przedziałami. Trzeci przedział dedykowany do kości gąbczastej, tam gdzie jest jama szpikowa, tam gdzie jest szpik, ale koncepcja Massimo Simon te kilka lat temu była koncepcją jakby implantów z dwoma powierzchniami i to się w wielu firmach przyjęło. Najpierw to była firma, o ile pamiętam, Nobel Biocare potem no, pojawiła się też włoska firma Aires. Ja tą firmą, akurat z tą firmą mam przyjemność współpracować. Ta firma mi wyprodukowała moje własne implanty z mojego pomysłu. No zobaczymy, bo obserwacje na razie są niezwykle zachęcające.
Chciałbym zapytać o ten trzeci przedział. O ten trzeci przedział, który pan profesor wspomniał, jest do szpiku. Proszę trochę więcej powiedzieć, jaka ta szorstkość powinna być, czy gładkość i czym się to charakteryzuje, ten szpik. Dlaczego to takie właśnie pan profesor wymyślił?
Ponieważ w szpiku pojawiają się komórki, tam są między innymi tworzone, takie są colony forming units, makrofagów i monocytów, takie jednostki, gdzie dochodzi do proliferacji tych komórek. Jeżeli taki monocyt, makrofag spotka na swojej drodze ciało obce, którym jest powierzchnia implantu, jeszcze jest to powierzchnia szorstka, to ten monocyt, makrofag ma tyle różnych, to jest komórka młoda, która się jakby uczy pewnych kształtów, pewnych powierzchni. Jeżeli zobaczy, że ta powierzchnia jest zbyt skomplikowana, zaczyna jakby wytwarzać pewne substancje, zaczyna w tym miejscu gromadzić się coraz większa liczba monocytów, makrofagów. Może dojść, to jest oczywiście działalność na przestrzeni kilkunastu lat, dochodzi do fuzji tych monocytów, makrofagów, ale nie w kierunku osteoklastu, tylko w kierunku komórek olbrzymich typu ciała obcego. To, co kiedyś uważano za osteoblasty i osteoklasty, te wielojądrzaste, niezbędne do przebudowy kości wokół implantów, w wielu przypadkach okazało się, że to są komórki Langerhansa, komórki typu ciała obcego. Takie obserwacje zostały udokumentowane przez z kolei profesora Albrechtsona, następcy moim zdaniem profesora Brennemarka w Szwecji. Te badania zostały udokumentowane publikacjami, obserwacjami mikroskopowymi, że nie wszystko to, co jest wielojądrzaste wokół implantu, to są osteoklasty. Większość to są właśnie komórki typu ciała obcego, które towarzyszą powstawaniu zjawisku perimplantitis, zapalenia
typowych. Czyli uważa pan profesor, że podobnie jak ta część dokoronowa, która styka się z tkankami miękkimi, z dziąsłem, to podobnie ta część doapikalna, gdzie te komórki szpikowe są, powinna być gładka. Dobrze?
Tak. I w części szczytowej, tam gdzie jest obudowa protetyczna, tam jeszcze dodatkowo mamy modyfikację odpowiedzi tkankowej poprzez obecność bakterii, czyli mamy monocyty, makrofagi, które no, reagują na obecność bakterii. Jednocześnie nie ma grudek chłonnych, limfocytów, które broniły się jakby tkankowo przed tymi bakteriami. I stąd jakby dochodzi do stopniowego zasiedlania bakteriami powierzchni implantów. Jeżeli to one są szorstkie, to jest świetne miejsce, żeby tamte bakterie w tych niszach, w tych zagłębieniach funkcjonowały. Mają tlen, mają resztki pokarmowe, mają dostęp do krwi, stąd czy do płynów tkankowych, stąd no, ta koncepcja perimplantitis w części szczytowej, gdzie się pojawiają bakterie, została udowodniona i to jest pewna no, modyfikacja monocyty, makrofagi plus bakterie.
I pomówmy teraz, jak mówimy o komórkach też, o czynnikach wzrostu i tu o gemie. Ja pamiętam, to był chyba rok 2009 albo 2010.
Pierwsze informacje, które dotarły do nas podczas naszych pobytów w Stanach Zjednoczonych dotyczące czynników wzrostowych, to był rok 2005. Ale wtedy jeszcze, pamiętam, był to kongres, najpierw Nobel, noblowski chyba w San Francisco. Potem mieliśmy South California University Congress i tam pierwszy raz pokazano produkt o nazwie GEM21, to jest Growth Enhanced Matrix 21S, czyli to jest ludzki rekombinowany czynnik wzrostowy, płytkopochodny platelet-derived growth factor BB, czyli to jest taka izoforma płytkopochodnego czynnika wzrostu, który występuje w postaci roztworu płynu o określonym stężeniu. Dodatkowo jest beta-trójfosforan jako nośnik i extempore te dwie substancje, te dwa składniki się miesza, wypełniając oczywiście łoże kostne. Ta koncepcja była o tyle znakomita, że działanie płytkopochodnego czynnika wzrostu jest bardzo dobrze znane. No, nie byłoby gojenia się żadnych ran, gdyby nie było tego czynnika. Wiemy doskonale, że jeżeli jest obniżona liczba płytek krwi, to jest pewna granica do jakichkolwiek zabiegów wykonywanych w chirurgii stomatologicznej czy w stomatologii. Z drugiej strony mamy świadomość, że niestety ten gen 21S, ten czynnik wzrostowy, my mieliśmy na to 3 lata zgody tutaj w Polsce na wykorzystanie tego czynnika. Udało nam się wykonać kilkadziesiąt zabiegów z wykorzystaniem tego czynnika rekombinowanego z bardzo dużym, w moim przekonaniu, sukcesem porównywalnym chociażby do przeszczepów kości autogennej, do tego złotego standardu. Natomiast niestety preparat ten jest dostępny dzisiaj, mimo że minęło 15 albo 18 lat od jego wprowadzenia. Ten preparat nie jest dostępny w Europie, jest dostępny w Stanach Zjednoczonych, w Azji, w Izraelu, ale mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, kiedy uda nam się jakby przeforsować, że ten preparat jest jak najbardziej pożądany, bo nie wymaga jakichś szczególnych warunków przechowywania, nie wymaga banków tkanek, nie wymaga
wirówki, wirowania, pobierania krwi od pacjenta.
Mamy go w lodówce i możemy go z powodzeniem wykorzystać. I teraz wspomniałeś, Witold, o pobieraniu krwi od pacjenta. Oczywiście pojawiła się wielka gałąź takiej biotechnologii gabinetowej, tak to nazwę, czyli uzyskiwanie preparatów krwiopochodnych. Dzisiaj to są, dzisiaj nazywamy to osocze bogatopłytkowe, to jest PRP, A, I. Tutaj należy wspomnieć nazwisko profesora Czukrona. Tu należy wspomnieć też Sara Mgnatiego, którzy bardzo, bardzo precyzyjnie zbadali możliwości zastosowania tych preparatów. Jednak oczywiście zawsze to wiąże się z pobieraniem krwi, z wirówkami. Natomiast oczywiście pojawia się pytanie, a co zrobić, jeżeli pacjent ma preparaty rozszerzające krew i INR u niego, czyli ten międzynarodowy wskaźnik krzepliwości wynosi 2. Co w takiej sytuacji możemy zrobić? W takiej sytuacji powinniśmy mieć raczej dostęp do tych czynników wzrostowych rekombinowanych. Mam nadzieję, że to zjawisko, że te czynniki będą kiedyś u nas dostępne. Ale jeszcze wspomnę o drugim czynniku. Drugim czynnikiem jest tak zwane ludzkie rekombinowane białko morfogenetyczne kości. Tylko że to białko, human recombinant BMP2, bone morphogenic protein, które należy do grupy tak zwanych transformujących czynników wzrostu beta, do super family, do nadrodziny, to jest też bardzo silnie działający czynnik, który mieliśmy też okazję zbadać klinicznie i zarówno na kursach w Stanach Zjednoczonych u Saszy Jovanowicza, jak i w Polsce, ale ten preparat rzeczywiście ma bardzo silne działanie. Czasami to działanie trudne jest do kontroli, bo nie ma antagonistów. Stąd jakby uznaliśmy, że ten preparat, on jest tak samo niedostępny w Polsce i w Europie. Uznaliśmy, że nasze zainteresowanie kierujemy do tego preparatu płytkopochodnego, który tak naprawdę jest mitogenem, czyli on powoduje, zwiększa liczbę mitoz w środowisku przeszczepów, natomiast białko morfogenetyczne kości jest morfogenem, które powoduje jakby powstanie pereosteoblastów. Ale tak jak powiedziałem, były przypadki bardzo silnych ubocznych działań z uwagi na wielką jakby potencję biologiczną tego białka morfogenetycznego kości. Wracając z kolei do PRP, to nie jest tajemnicą, że pionierem tych preparatów krwiopochodnych. Pionierem może to jest mocno powiedziane, ale to jest trzech znakomitych profesorów, badaczy, klinicystów. To jest Jenko, Marx i Lynch. Doktora Lyncha miałem, profesora Lyncha miałem, mieliśmy okazję poznać osobiście w Stanach Zjednoczonych i oczywiście no, byliśmy zachwyceni jego prezentacjami, jego wykładami i jego jakby pewnego rodzaju wizjami, jeśli chodzi o wykorzystanie tego czynnika. Mam nadzieję, że ten czynnik będzie dostępny, ale oni opublikowali w roku 1999 dzieło w postaci Biotechnology of Bone, biotechnologia kości, i to dzieło w tym dziele, w tej książce, w tym podręczniku opisane były pierwsze eksperymenty w cudzysłowie, czy wykorzystanie kliniczne tak zwanej masy płytkowej, platelet-rich plasma. I oczywiście my to implementowaliśmy tutaj w Polsce. Pierwsza taka izolacja płytek krwi miała miejsce w klinice profesora Jędrzejczaka i mieliśmy nawet taki projekt Komitetu Badań Naukowych, gdzie stosowaliśmy te czynniki wzrostowe, autogen izolowane w tym momencie na takiej plazmaforezie i wszczepiane pacjentom w miejsca defektów kostnych. To były takie bardzo pionierskie, no wtedy wówczas bardzo nowoczesne prace. Dzisiaj to jest widać bardzo uproszczone, wystarczy wirówka, zgoda komisji na wykorzystanie...
Który to był rok, panie profesorze?
To, co robiliśmy...
Z Jędrzejczakiem.
Preparaty zawierające zagęszczone płytki krwi, to był rok 2000-2003. Potem w podobny sposób izolowaliśmy komórki macierzyste 2013. Potem hodowaliśmy te komórki macierzyste i wszczepialiśmy je na nośniku allogenicznym pochodzącym z banku tkanek. Także no, widać tutaj bardzo, bardzo taki przemyślany i bardzo w sumie no, budujący postęp w naszych działaniach klinicznych, mających na celu augmentację tkanki kostnej, a w perspektywie oczywiście stworzenie miejsca dla wszczepienia implantów.
Chciałbym do banku tkanek nawiązać.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Partnerem podcastu jest Aires Polska, producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Chciałbym do banku tkanek nawiązać. Pracowałeś tam wiele lat i chciałbym zapytać o kość allogeniczną jako materiał w porównaniu z ksenograftem czy z alloplastem. Czy w allogenicznej kości, czy tam są jakieś czynniki wzrostowe, czy to jest lepsze jakby biologicznie, czy tylko lepsze biologicznie ze względu na jakby strukturę oryginalną, no, ludzką tego matriksa zmineralizowanego?
Znaczy wspomnę może taką króciuteńką historię banku tkanek, centralny bank tkanek w Warszawie. W nowej lokalizacji powstał w roku 94. Tu wymienię takie nazwiska jak profesor Ostrowski, profesor Komender, który był dyrektorem tego banku tkanek, pani profesor Dziedzic-Gocławska, Anna Dziedzic-Gocławska. Aktualnie kierownikiem, dyrektorem Banku Tkanek, Centralnego Banku Tkanek jest pan profesor Artur Kamiński. Oczywiście opracowaliśmy, ja wtedy byłem doktorantem, potem adiunktem, udało nam się opracować wspólnie, cieszę się, że uczestniczyłem w pracach tak znakomitego zespołu pod tak znakomitymi auspicjami mistrzów. Udało nam się stworzyć algorytm pozwalający na wytworzenie kości allogenicznej w celu stosowania ich w regeneracji kości w stomatologii. Uzyskaliśmy preparaty, które miały postać albo granulatu, albo takich kostek jakby trójwymiarowych 10 mm na 10 na 10. I te kostki w różny sposób mogliśmy modyfikować, albo nasączać jakimiś preparatami osocza, albo antybiotykami, albo jakimiś innymi później substancjami czy kołkami. Jeśli chodzi o drugą część twojego pytania dotyczącego czynników wzrostowych, odpowiem w ten sposób. Oprócz kości, czy obok kości autogennej zwanej złotym standardem, kość allogeniczna jest jedynym preparatem, który zawiera tak naprawdę w swojej strukturze zamurowane tam, zatrzymane, uwięzione czynniki wzrostowe. Tam jest 1% białka morfogenetycznego kości w 30% macierzy kolagenowej. Natomiast 60-70% stanowią substancje mineralne. Natomiast ten 1% białek morfogenetycznych kości uwalnia się w trakcie resorpcji tego przeszczepu allogenicznego. To zjawisko nazywamy pełzającym zastępowaniem. Przeszczep allogeniczny ulega zastępowaniem przez własną kość biorcy, przez własną kość pacjenta. Nazywamy to zjawisko po angielsku creeping substitution, czyli pełzające zastępowanie. Oznacza to, że taki przeszczep allogeniczny przez to, że ma zawartość tych białek morfogenetycznych kości, jednocześnie indukuje tkankę kostną biorcy. Tutaj nie ma żadnych właściwości antygenowych, ponieważ taki preparat ulega w dużej mierze odbiałczeniu, a więc cięte są te telopeptydy kolagenu, które enzymatycznie oczywiście, które są odpowiedzialne za proces immunizacyjny czy zainfekcję. Czyli te preparaty kości allogenicznej są tak preparowane, że nie wywołują efektów immunogennych.
A teraz chciałbym przeskoczyć w inny temat, również popularny i w podcastach, i na grupie, i to są sprawy sądowe. I chciałbym poprosić Cię, żebyś powiedział, z jakiego rodzaju sprawami masz do czynienia, co się dzieje, jak postępują i lekarze, i jakie powikłania mogą być, i z kolei od strony pacjentów.
Proszę Państwa, może zacznę od ostatniej sprawy, którą niezwykle ciekawi. Każda sprawa jest niezwykle ciekawa, natomiast oczywiście trudno być, staram się być takimi obiektywnymi bardzo, bo inaczej to byśmy się tego nie podejmowali. Mamy grono kolegów, którzy się zajmują opiniowaniem różnych spraw, które trafiają do różnych gremiów. Proszę Państwa, pacjent może po pierwsze zgłosić się do izby lekarskiej z jakimś problemem medycznym, poprosić o opinię. Dalej, zwykle ta opinia ma ciąg dalszy w postaci sprawy sądowej. Może też się zgłosić do prokuratury, może się zgłosić też na policję z uwagi na to, że jest na przykład okaleczony przez działania lekarskie. Te wszystkie sytuacje są dramatyczne zarówno dla lekarza, jak i w wielu przypadkach dla zdrowia, może w pewnym stopniu, ale też dla psychiki pacjenta. Dlatego, że ja uważam, że jeżeli my wszczepimy ten implant, nawet jak ich jest 5 albo 10, z tego się 2 czy 3 nie zintegrują, to nie jest to błąd w sztuce, nie jest to błąd lekarski, jest to pewnego rodzaju odpowiedź organizmu na słabą zawartość kości, na słabą jakość kości, na procesy zapalne, które się mogą pojawić, na przeciążenia. Ale należy sobie zadać, proszę Państwa, zawsze to pytanie. Ja to pytanie sobie zadaję w każdym przypadku, w każdej sprawie, którą dostaję. Mianowicie, jak to się stało, że pacjent 40 albo 50-letni jest pacjentem, który ma szczątkowe uzębienie? Z jakiego powodu utracił to uzębienie w sposób przedwczesny? Przecież zęby powinny być tak naprawdę zachowane w człowieku do końca jego życia. Ja już nie chcę opowiadać o grobowcach Nuragi, gdzie 4000-letnie zwłoki posiadają pełne garnitury uzębienia, więc człowiek powinien mieć naprawdę uzębienie do końca życia, ale oczywiście mamy świadomość co do chorób środowiskowych, co do chorób cywilizacyjnych, do stanów zapalnych, do stanów genetycznych, chorób genetycznych, ale wracając do pierwotnego pytania, sprawy sądowe. Proszę Państwa, ostatnia sprawa sądowa, którą miałem przyjemność oceniać, dotyczyła pacjentki 50-letniej. Pozwolę sobie na pewne szczegóły. Pacjentka 50-letnia zgłasza się do pana doktora, który ma certyfikat OSIS-u, implantologię, i ten pacjent, przepraszam, i ten lekarz usuwa pacjentce w szczęce 7 tak zwanych hopeless tooth. My nie możemy powiedzieć do pacjenta, proszę pani, pani ma beznadziejne zęby, bo obrazimy ten pacjenta. W Stanach Zjednoczonych używa się określenia hopeless tooth, czyli to jest ząb, który ma wokół korzenia stan zapalny, ząb rozchwiany, zęby, które mają zniszczone korony, które mają zniszczone, wielokrotnie leczone, powiedzmy, no, kanały, czy nawet rewizje leczenia endodontycznego. W każdym razie plan zakłada usunięcie 7 bardzo zniszczonych zębów w szczęce i w to miejsce wszczepienia implantów w sposób natychmiastowy. Lekarz wszczepił 10 implantów, ale były to implanty bikortykalne, czyli śruby garbaccio. Na tych śrubach garbaccio w ciągu 3 dni lekarz odbudował most w postaci podkowy, zacementował to na cement Maxtem, który jest cementem jakby trwałym, ale po to, żeby to uzupełnienie mogło funkcjonować przez pół roku. Potem takie uzupełnienie się, powiedzmy, przecina i wykonuje się uzupełnienie ostateczne porcelanowe, na przykład, czy też cyrkonowe. I u tej pacjentki zostało to wykonane. Ta pacjentka przez pół roku funkcjonowała z tymi implantami, po czym z jakiegoś powodu lekarz dowiedział się, że pacjentka zażyczyła sobie wymontowanie tych wszystkich implantów w innym gabinecie i z tego pierwotnego planu uzupełnienia stałego zgodziła się na wszczepienie 4 implantów klasycznych, brenemarkowskich, wykonanie belki Doldera i na tym osadzenie ruchomej protezy. I pacjentka się na to zdecydowała, wykonała to, po czym zażądała od lekarza, który wszczepił implanty bikortykalne typu śruby garbaccio, zażądała od niego nie tylko zwrotu pełnej kwoty, ale też dodatkowych środków tytułem jakichś strat o charakterze moralnym, psychicznym, jakiegoś nieszczęścia, które ją spotkało. Ja zawsze oczywiście mam świadomość, że to może być bardzo trudne do subiektywnej oceny, bo nie wiadomo, rzeczywiście, no, nie jesteśmy w stanie ocenić, czy było cierpienie, czy były jakieś rzeczywiście w jej życiu dramatyczne rzeczy, na które te implanty miały wpływ. Natomiast w takich sytuacjach należy się zastanowić, dlaczego pacjentka, która przez pół roku użytkowała te implanty, miała wspaniały wizerunek, bo przecież mamy zdjęcia kliniczne. Mamy nawet zdjęcia z usunięcia tych implantów, ale nie jesteśmy pewni, czy były wskazania do usunięcia tych implantów. Takich opisów niestety nie znajdujemy. Nie znajdujemy wskazań bezwzględnych do usunięcia tych pierwotnych implantów. Stąd często nasze opinie rzeczywiście są bardzo do stworzenia. Natomiast stąd często robimy rodzaj konsylium protetyków, ortodontów, implantologów, chirurgów, po to, żebyśmy mieli najbardziej czytelny obraz, tym bardziej, że zawsze sprawy roszczeniowe dotyczą, proszę Państwa, nie tylko kosztu za leczenie, które się może nie powiodło, ale dotyczą również właśnie opisywanych bardzo czasami dramatycznych problemów ze zdrowiem, z psychiką, z załamaniem nerwowym, z izolacją. Tego nie jesteśmy w stanie ocenić i to są dla nas najtrudniejsze jakby sprawy do oceny, sprawy mentalne pacjentów.
Panie profesorze, alergia na metale, które mogą być w domieszkach, tytanowych implantach.
Tak, to jest też jedna jakby z informacji, czy tam z wiedzy, którą musimy wykorzystywać w naszych opiniach. Proszę Państwa, drodzy koledzy, alergia na metale jest sprawą znaną. Natomiast mówimy o metalach typu chrom, nikiel, kobalt. Tytan daje bardzo rzadko alergię. Mówi się, że daje alergię u mniej niż 1% pacjentów na różnym stopniu nasilenia. Sprawy najbardziej jakby dramatyczne to jest rzeczywiście, ja raz w życiu widziałem taką sytuację, kiedy wszczepiłem pacjentce implanty 2 i pacjentka po tygodniu czy po dwóch tygodniach przyszła na zdjęcie słów, ja patrzę, a ona ma twarz wysmarowaną czymś białym. Ja mówię, proszę panie, co to jest to białe? Wie pan, bo jakąś taką mam alergię, byłem u alergologa, dał mi maść cynkową, żeby tę alergię zlikwidować. Ja pytam się, czy pani nosi biżuterię? Nie, nie noszę żadnej biżuterii, bo mam uczelenie, a zegarek to mam plastikowy i pasek tam skutany. Proszę państwa, oczywiście na tej samej wizycie usunąłem, wykręciłem te implanty. Okazało się, że pacjentka rzeczywiście należy do tej grupy poniżej 1% pacjentów, którzy mają alergię nie tyle na metale, co na tytan. Natomiast oczywiście jest taki test Melisa. Jesteśmy w stanie skierować pacjenta do poradni alergologicznej na zbadanie, czy pacjent może mieć uczulenie na wszczepienie na metal, ponieważ, no jak już wspomniałem, implantacja z ciałem obcym indukuje całą kaskadę, może indukować całą kaskadę tak zwanych czynników dopełniacza w surowicy i wywoływać różne reakcje alergiczne. Zwykle no, to jest proces rozciągnięty na dziesiątki lat. Nazywamy to alergią, bo nie mamy na to innego określenia, ale to jest bardzo takie subtelne klinicznie. Natomiast oczywiście staramy się to minimalizować. Natomiast jak ja mam wszczepić implant, przeprowadzam wywiad z pacjentem czy z pacjentką, pytam, sprawdzam, czy jest biżuteria, czy jest zegarek z paskiem metalowym, czy są jakieś klipsy, kolczyki noszone. Zadaję tego typu pytania, czy jest jakieś uczulenie na pokarmy. Często w naszych informacjach dla pacjenta jest tylko alergia, pacjent pisze, nie mam, ale warto to zweryfikować, niekoniecznie testami Melisa. W pierwszym jakby podejściu należy to właśnie zweryfikować no, biżuterią, zegarkami, takimi tego typu sytuacjami. Natomiast oczywiście no, my doskonale wiemy, że pacjenci, którzy na przykład, mam takich pacjentów, którzy są chorzy na łuszczycę stawową, raz w tygodniu dostają jedną tabletkę sterydów. Proszę Państwa, u tych pacjentów nigdy nie stwierdziłem jakichś dramatycznych zapaleń tkanek wokół implantów. Czyli to jest dowód na to, że implanty mają swoją reaktywność i w pewnych sytuacjach u pewnych pacjentów może dojść do uczuleń. Stąd no, musimy jakby kontrolować to i mieć świadomość, ponieważ utrata implantów może być spowodowana również tym no, biologicznym procesem odpowiedzi typu ciało obcego. Foreign Body Reaction, to się tak nazywa, reakcja typu ciało obcego.
Warszawski Uniwersytet Medyczny. Czy są i jakie możliwości pracy dla osób, które chciałyby pracować w przychodni, chciałyby pacjentów przyjmować komercyjnych, NFZ-owskich, jak również osoby, które chciałyby uczestniczyć w dydaktyce?
Proszę Państwa, oczywiście Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Katedra Protetyki, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Implantologii istniały w szpitalu imienia Dzieciątka Jezus Stosz, to jest szpital Lindleya Nowogrodzka. W roku ubiegłym powstało Uniwersyteckie Centrum Stomatologii przy rektoracie na ulicy Binieckiego przy Żwirki Wigury. To jest piękny, nowoczesny, pięciopiętrowy budynek z podziemnym, dwupoziomowym garażem. Naprawdę mamy się czym pochwalić. Widziałem różne kliniki, różne uniwersytety, wydziały stomatologiczne, Nowy Jork, Boston, Heidelberg. Naprawdę mamy przepiękny obiekt z ponad 130 fotelami stomatologicznymi bardzo znakomitej jakości. Mamy też fotele prototypowe w zakładzie chirurgii stomatologicznej. No i oczywiście samo wyposażenie to jest kawałek sukcesu. Sukcesem ogromnym jest to, że tam jest znakomity zespół klinicystów, naukowców, wykładowców, nauczycieli akademickich i to, co jest dla mnie niezwykle istotne, studentów, ponieważ każdy student ma swojego mistrza, każdy mistrz musi mieć studenta, komuś trzeba przekazywać wiedzę. Mam nadzieję, że czynimy to w sposób bardzo dobry. Natomiast oczywiście oprócz typowych zakładów dydaktycznych czy dydaktyczno-klinicznych uniwersyteckich jest jeszcze część, która została wyodrębniona w tym nowym gmachu, która jest tak naprawdę poradnią czy przychodnią stomatologiczną. Mieści się na parterze, tam jest kilka znakomicie wyposażonych nowoczesnych gabinetów stomatologicznych. W tych gabinetach odbywa się klasyczne leczenie stomatologiczne pełnozakresowe pacjentów, którzy mają albo korzystają z funduszu, z koszyka NFZ-u, albo też mają życzenia i możliwości komercyjne. Także jest cała gama możliwości. Zapraszamy wszystkich ludzi, wszystkich lekarzy, zarówno tych po studiach, którzy się chcą czegoś nauczyć, jak i tych doświadczonych. Jeżeli mają możliwości, czas, chcą dołączyć do nas i spróbować tego życia akademickiego, serdecznie zapraszamy. Ze swojej strony deklarujemy pomoc, wsparcie i również no, takie elementy edukacyjne. Liczymy na to, że to nieszczęście, jakie nas spotkało w postaci pandemii, przeminie i będziemy w stanie no, organizować kursy nie tyle online, co kursy na żywo, kursy przy pacjentach, a także no, bardziej zaawansowane możliwości wykonywania zabiegów premium, czyli implantologia, regeneracja kości, implanty zygomatyczne, implanty All-on-4. Cała gama tych możliwości czeka na moment zakończenia pandemii.
Panie profesorze, zbliżają się święta i chciałbym życzyć zdrowych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku i chciałbym prosić o życzenia od pana profesora do naszych słuchaczy i do uczestników naszej grupy na OSIS-ie, na podcaście.
Szanowni koleżanki i koledzy, szanowni państwo, oczywiście życzenia zdrowia są najważniejszymi życzeniami, które teraz powinny wybrzmiewać, ponieważ no, zagrożenie, jak to się mówi, czyha za murem, za ścianą, za drzwiami. Natomiast oczywiście musimy mieć świadomość, że kiedyś ten dramatyczny czas dla nas wszystkich przeminie. Będziemy to wspominali. To nas nauczyło wielu rzeczy, to nas nauczyło też pewnej pokory. Myślę, że również ta pokora powinna charakteryzować naszą komunikację zarówno z pacjentami, jak i z kolegami. Proszę państwa, życzę państwu, żebyście spędzili ten czas świąteczny mimo wszystko w gronie rodzinnym, ponieważ to są najsilniejsze więzi i więzi, jakie nas charakteryzują. I wierzę, że nic złego się nie wydarzy. Nie może się nic złego nie wydarzyć wśród najbliższych, ponieważ kontakt z najbliższymi, ten kontakt wigilijny, świąteczny daje nam pozytywną energię. Czasami nas wyciąga z pewnej takiej dozy depresji i myślę, że ta radość życia, ten optymizm, który nas czeka na święta, da nam rzeczywiście. Życzę państwu, żeby tak było. Nie tyle nadzieję, co radość na to, że przyszły rok będzie rokiem przełomu, że pierwsze półrocze będzie tym czasem przełomu, że wrócimy do tak zwanej normalności. Bardzo państwu życzę najlepszego. Do zobaczenia i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję państwu. Do usłyszenia już w nowym roku pewnie. Wszystkich słuchaczy podcastu zapraszamy na Facebook podcastu Stomatologia, Implanty, Nauka i Biznes oraz na stronę OSIS www.osis.org.pl. Do zobaczenia!
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.